witam was wszystkich serdecznie. W liście do Hebrajczyków napisane jest w 11 rozdziale, że Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wołał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. To, co możemy zobaczyć, to Słowo Boże zachęca nas do tego, żebyśmy skierowali oczy na właściwą zapłatę. Jest napisane o Mojżeszu, że nie chciał zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Nie chciał korzystać z tego, co proponował mu Egipt. Nie chciał korzystać z tego pożądania, z zaspokajania oczu, zaspokajania własnego ciała, ale chciał inną zapłatę. Jego oczy zostały skierowane na właściwą zapłatę. I kiedy tak pomyślimy o swoim życiu, to możemy zobaczyć, że wiele razy skierowanie wzroku na zapłatę nam towarzyszy. Towarzyszy nam, kiedy ubiegamy się o pracę, kiedy chcemy jakąś pracę podjąć, to na co kierujemy nasze oczy? Na zapłatę. Chcemy wiedzieć, ile ktoś nam zapłaci. Raczej nie szukamy, nie wchodzimy w ciemno i nie pracujemy, a może dobrze mnie wynagrodzi z taką myślą, tak? Ale chcemy wiedzieć, co będziemy mieli. Czy będziemy w stanie opłacić rachunki? Czy będziemy w stanie dać jedzenie dla dzieci? Nasze oczy wiele razy są kierowane na zapłatę. Ale kiedy czytamy Słowo Boże, to możemy zobaczyć, że Słowo Boże, że Bóg mówi o tym, żebyśmy skierowali oczy na coś więcej. Nie tylko na to, co jest nam niezbędne, ale żebyśmy skierowali na rzeczy, które mają pochwałę u Ojca w niebie, u Boga, gdzie Bóg ma w tym upodobanie. I kiedy patrzymy się na Słowo Boże w Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze, może otwórzmy ten fragment, to możemy zobaczyć, że są takie cztery rzeczy, o których mówi Pan Jezus w tak krótkim czasie, w tej jednej wypowiedzi o zapłacie. I chcę, żebyśmy my jako ludzie Boży mieli skierowane oczy na zapłatę. Jedną z tych rzeczy, o której mówi, jest zapisana w 5 rozdziale, 12 wierszu. 11 i 12 wiersz przeczytam. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Więc pierwszą rzeczą, o której tutaj Pan Jezus mówi, żeby nasze oczy były skierowane na zapłatę, to mówi o prześladowaniach, tak? Mówi o cierpieniach Chrystusowych. O tym, że kiedy ty w swoim życiu doświadczasz cierpień, w których nie jesteś winien, bo postępowałeś dobrze, to będziesz miał zapłatę. Mówi, radujcie się, weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Więc jedną z rzeczy, o której Pan Jezus mówi, kiedy będziesz miał zapłatę u Ojca, to kiedy znosisz ze względu na wiarę w Chrystusa różne trudności w życiu, gdzie jesteś wykluczany, gdzie jesteś wyłączany, gdzie jesteś niedopuszczany, może w pracy do lepszych, bardziej płatnych stanowisk, kiedy jesteś wyłączany ze środowiska, w którym żyjesz. I kiedy pracujesz, to może wydaje ci się, że jesteś sam, że jesteś tak na ubocze zepchnięty ze względu na wyznanie Chrystusa. Drugą rzecz, o której mówi Słowo Boże, kiedy mamy zapłatę, to podaje w 6 rozdziale, 4 wierszu. Jest tutaj mowa, od pierwszego wiersza jest mowa o jałmużnie, o życiu pobożnym, kiedy żyjemy w miłosierdziu i kiedy dzielimy się miłosierdziem z innymi. Nie chodzi tutaj tylko o pieniądze, nie chodzi tutaj tylko o rzeczy materialne, ale chodzi o pewne nastawienie miłosierdzia do innych osób. Jest napisane w 4 wierszu, aby jałmużna była ukryta twoja, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Jest mowa, że kiedy dajesz, to nie mów tego, nie ogłaszaj wszędzie. Możemy widzieć, że w internecie bardzo dużo jest mówione o tym, jak ludzie dużo czynią. Że każdy czyn, który jest wykonany, gdy komuś dadzą, biednemu, to jest nagłaśniane. I jest to w taki sposób nagłaśniane, żeby było widać, że ktoś daje. A tutaj Słowo Boże mówi, gdy ty dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. To jest twoja zapłata. Czy chcemy zapłaty od ludzi, pochwały ludzi, czy chcemy zapłaty od Ojca, który jest w niebie? Trzecią rzeczą, której jest powiedziane, o której Pan Jezus mówi, jest to modlitwa. Modlitwa w wierze. Napisane jest w 6 wierszu, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Modlitwa ukryta. Kiedy jesteś w domu, kiedy nikt cię nie widzi i modlisz się. Bojujesz w modlitwie. Jest napisane, ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. To jest wzrok skierowany na zapłatę. Czy chcemy pochwały od ludzi? Chcemy zapłaty od ludzi? Czy chcemy zapłaty od naszego Ojca, który jest w niebie? I to jest mowa o modlitwie w wierze. Później napisane, Pan Jezus podaje modlitwę do swoich uczniów, a wy tak się módlcie. I kiedy patrzymy się, to możemy zobaczyć, że ta modlitwa w wierze, która jest tutaj, bardzo często jest kojarzona z modlitwą, taką bardzo, której nie powinniśmy się modlić. Z taką modlitwą, którą czasami niektórzy mówią, nie, to był tylko taki wzór. My modlimy się tutaj przed Wieczerzą Pańską i dobrze jest pamiętać ten wzór, tę modlitwę. Dobrze jest sobie przypominać rzeczy, które zawiera ta modlitwa. W domu rzadko się tak modlimy. Ale kiedy tutaj się modlimy, to niech tam to przypomina o rzeczach, które są ważne i wartościowe, o których Pan Jezus mówił, że tak powinna wyglądać modlitwa. Na te rzeczy, na te składowe powinniśmy być nastawieni. Więc kolejna rzecz, o której mówi, trzecia, to jest modlitwa w wierze, zgodna z wiarą. Post to jest czwarta rzecz, o której Słowo Boże mówi, że będziesz miał zapłatę. Napisane jest, ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Bracia i siostry, jeżeli nasze oczy są skierowane na zapłatę, jeżeli Słowo Boże, czy Jezus Chrystus zachęca nas do tego, żebyśmy skierowali oczy na zapłatę, to mówi właśnie o tych czterech elementach. O cierpieniu Chrystusowym, o modlitwie, o miłosierdziu i o poście. Kiedy myślimy o poście, to możemy zobaczyć, że jest to wyjątkowy czas, że jest to czas, kiedy szukamy szczególnej Bożej interwencji. Jest to czas, który jest niezwykły, w który powinniśmy wchodzić. Zadajmy sobie pytanie takie, jak często korzystamy z tych, wyczekujemy zapłaty z tych rzeczy. Jak często wchodzimy w modlitwę, jak często okazujemy miłosierdzie innym, czy dajemy jałmużnę. Czy znosimy cierpienia Chrystusowe i czy wchodzimy w post. Jeżeli Słowo zachęca nas do tego, że są to rzeczy wartościowe i są to rzeczy, na które powinniśmy skupić nasz wzrok, to czy tak chętnie wyczekujemy tej zapłaty? Czy tak chętnie czekamy na to, żeby wejść w post, kiedy szukamy Bożej interwencji, szczególnej Bożej interwencji? Kiedy widzimy, że nie radzimy sobie. Kiedy widzimy, że to, co jest przed nami, jest wielką górą, którą sami nie ruszymy. Czy gotowi jesteśmy wejść w post? Chciałbym, żebyśmy przeczytali z Księgi Izajasza. Pięćdziesiątego ósmego rozdziału. Fragment. I zastanowili się właśnie nad postem. Nad tym, w jaki sposób to zrobić i co się Bogu podoba. Moje drugie oczy, okulary są troszkę uszkodzone. Chciałem zaprosić tutaj Dominika, żeby przeczytał z Izajasza 58 rozdziału od wiersza 1 do 12.
Amen. Nie, ja tej Biblii nie ruszam, ja mam swoją. Izajasza 58. Od 1 wersetu do 12. Błogosławieństwo, modlitwy i postu. Wołaj na całe gardło. Nie powstrzymuj się. Znieś niczym trąba swój głos. Ogłoś memu ludowi jego przestępstwa. Domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem czyniącym sprawiedliwość i nie zaniedbującym praw swojego Boga. Proszą mnie też o słuszne rozstrzygnięcia. Pragną zbliżenia się do Boga. Mówią, dlaczego my pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy duszę, a Ty nie zauważasz? Otóż w dniu waszego postu szukacie własnych przyjemności. Wyzyskujecie wszystkich swoich pracowników. Pościcie też dla sporów, chcąc być pierwsi. A przy tym obraźliwie uderzacie pięścią. Nie pościcie już tak. Jeśli chcecie, by wasz głos słyszany był w niebie. Czy taki post ma być czymś, czego pragnę? Czy ma być nim dzień, w którym człowiek umartwia swą duszę przez to, że zwiesza głowę jak sitowie, albo leży we włosiennicy i w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem przyjemnym Panu? Oto na tym polega post, który mi się podoba, że się wyzwala z więzów niegodziwości, zrywa powrozy, jarzma, wypuszcza na wolność gnębionych i łamie wszelkie poddaństwo, że podzieli swój chleb z głodnym, biednych tułaczy przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, okryjesz go szatą i nie odwrócisz się od swego rodaka. Wtedy Twe światło wystrzeli jak poranek. Szybko wzejdzie Twe uzdrowienie. Twa wiarygodność pójdzie przed Tobą, a chwała Pana będzie Twoją tylną strażą. Gdy wtedy będziesz wołał, Pan odpowie. Gdy wezwiesz Go na pomoc, powie, oto jestem. Właśnie gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, wytykanie palcem i niegodziwość mowy, gdy otworzysz przed głodnym swe serce i nasycisz duszę strapionego, wtedy Twe światło wzejdzie wśród ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie Cię wciąż prowadził, nasyci Twoją duszę, choćby w wyschłych miejscach, sprawi, że znów nabierzesz sił i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło wody zawsze niezawodne. Twoi ludzie odbudują odwieczne ruiny, bo dźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą Cię naprawiającym wyłomy, odnowicielem ścieżek do przystani wytchnienia.
Dziękuję. Więc Słowo Boże zachęca nas do tego, żeby korzystać z postu. Żeby to nie było coś, co jest tylko udziałem niektórych osób, które są zapisane na kartach Słowa Bożego, ale mówi i zachęca nas, żeby było to coś, co towarzyszy nam w naszym życiu. Coś, co, na co kierujemy wzrok i widzimy, że potrzebujemy w czymś Bożej, szczególnej interwencji. To, co możemy zobaczyć w tym fragmencie u Izajasza, chciałbym się głównie skupić na tym, co tutaj jest zapisane, nie dotykać innych zagadnień dotyczących postu, ale to, co jest tutaj napisane. Izajasz pisze to w bardzo taki prosty sposób. Mógłbym to opisać dwoma zdaniami. Gdy nie żyjesz pobożności, post nie ma sensu. A drugie, gdy żyjesz pobożnie, post ma wielkie znaczenie. I tego dotyka Izajasz. Zobaczcie pierwszy wiersz. Zobaczmy do pierwszego wiersza. Wołaj na całe gardło. Tu Bóg mówi do Izajasza. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. To, co Izajasz tutaj napisał, to mówi o pewnym głośnym wołaniu. To głośne wołanie to nie jest zwykła mowa. A w Izajasza 6 rozdziale, 4 jest użyte to samo słowo i jest napisane: i zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. Od tego potężnego głosu zatrzęsły się progi. Więc widzimy bardzo taką mocną rzecz, której dotyka Izajasz i z którą ma się zmierzyć. On ma pójść do ludu Bożego i powiedzieć im o grzechach. Ma głośno mówić o grzechach i powiedzieć, że słuchajcie, to co wy robicie, kiedy pościcie, a nie żyjecie pobożnie, to nie ma sensu. To nie zostaje wysłuchane. Te posty wasze nie dochodzą do Boga. Tutaj czytamy podsumowanie w 3 wierszu u Izajasza. Dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a ty tego nie zauważasz? Więc możemy zobaczyć, że jest taki moment, jest takie działanie, że nawet kiedy post, bo post jest jakimś poświęceniem, jest pozostawieniem jedzenia, pozostawieniem tych rzeczy, które są naszą codziennością, odejściem od tego wszystkiego i skupienie się na Słowie Bożym, skupienie się na Bogu i szukaniem Boga. I tutaj mamy powiedziane, że on miał tak głośno mówić o tych grzechach. Kiedy przeczytamy z listu, drugiego listu do Tymoteusza, takie słowa, takie grzechy. Jeżeli mielibyśmy tak głośno powiedzieć, jak Izajasz, ja chyba nie jestem w stanie tak głośno mówić, ale przeczytajmy sobie od 3 rozdział, od wiersza 2 albo od 1. Postarajmy się znaleźć w podobnej sytuacji, z jaką Izajasz był wysłany do ludu Bożego. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą, i tu wymienia grzechy, samolubni, samolubność, chciwość, chełpliwość, pyszność, bluźnierczość, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Od tego Izajasz zaczynał. Jest powiedziane, wspomnij mojemu ludowi występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Zwraca uwagę na to, że jeżeli nie żyjesz w Chrystusie, to post nie ma sensu. On nie dociera. Zobaczmy na Dawida, kiedy zgrzeszył z Batrzebą, kiedy urodziło się dziecko i pościł. Czy jego post doszedł do Pana? Czy jego post był wysłuchany? Możemy zobaczyć, że nie. Bóg powiedział, ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodzi, musi umrzeć. Jeżeli Dawid postępował niesprawiedliwie i nie żył pobożnie, post nie miał sensu. To nie zostało wysłuchane. Kiedy dziecko umarło, pamiętał słowa Boga, który to powiedział, że dziecko musi umrzeć, powstał, umył się i poszedł. Nie próbował, bo to nie ma sensu. I właśnie w takiej, o takim czymś mówi Izajasz, że jeśli nie jesteś w Chrystusie, to jest to, to post jest zwykłym, martwym uczynkiem, który nie ma żadnego działania. Wiele kosztuje? Jest jakimś wyrzeczeniem? Jest jakimś poświęceniem? Jest jakimś kosztem? I jest jakimś umartwianiem? I tutaj jest powiedziane u Izajasza, wprawdzie szukają mnie dzień w noc i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość, nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz? Dlaczego martwiamy nasze dusze, a ty tego nie zauważasz? Więc kiedy nie żyjemy w Chrystusie, to post nie ma sensu. Mimo, że jest kosztem, mimo, że jest umartwianiem ciała, mimo, że jest jakimś poświęceniem i jest ogromnym wyrzeczeniem. To jest to martwy czyn. I Izajasz mówi o pewnym trwaniu. W złych czynach. I możemy zobaczyć tutaj już od trzeciego wiersza. Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy. I uciskacie wszystkich swoich robotników. Jak często trudno jest się zatrzymać. Jak często jest trudno skupić się na Bogu. Zostawić tą codzienność, zostawić te rzeczy, które zaprzątają, zostawić te swoje sprawy, które ciągle są i ciągle będą, dopóki będziemy tutaj żyć, wejść w słowo, wejść w modlitwę. i wejść w post. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, bezlitośnie uderzacie pięścią, nie pościcie jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Więc tutaj w tych wierszach mamy podaną prostą taką zasadę, prostą myśl, o której mówi Izajasz. Gdy nie żyjesz w pobożności, post nie ma sensu. Ale nie zostawia Pan Bóg nas z taką myślą. Bo wiele jest rzeczy w naszym życiu, które są trudne, które są skomplikowane, które wymagają Bożej szczególnej interwencji. Na przykład jedną z takich rzeczy to jest moment, kiedy uświadamiasz sobie, że grozi ci wieczna śmierć, wieczne odłączenie od Boga. Możemy zobaczyć w Księdze Ester, kiedy zagrożone było życie ludzi, narodu, zaczęli pościć. I mimo tych niesprawiedliwości, które oni czynili, w których byli, Bóg wysłuchał. I to jest post, kiedy Bóg wysłuchuje, kiedy pościsz o własne życie, kiedy pościsz o to, żeby zbliżyć się do Boga. I od wiersza 6 mamy wielką zmianę. Mamy napisane, że gdy żyjesz w pobożności, post ma wielki sens. Gdy szukasz Boga i nie tylko szukasz, ale trwasz w Jego słowie, post ma wielkie znaczenie. I powinniśmy w naszym życiu szukać zapłaty, kiedy wchodzimy w post. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz swój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Kiedy trwasz w tym i wchodzisz w post, ma on wielkie znaczenie. Zapłata. Zapłata. I Izajasz w dalszych wierszach mówi właśnie o zapłacie. Mówi o tym, jaka zapłata ciebie czeka, jaka zapłata mnie czeka, gdy wchodzisz właśnie w taki post. W Mateusza mogliśmy czytać, że post ma wielką zapłatę, że Ojciec chce nam odpłacić. A Izajasz, on mówi, co jest tą zapłatą? On mówi, jaka będzie twoja i moja nagroda? Wiersz 8. Wtedy, i tu jest zapłata, wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna. To jest pierwsza twoja zapłata. Słowo Boże zachęca nas i mówi, Pan Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. Tutaj jest powiedziane, wtedy wzejdzie twoje światło, jak zorza poranna. Kiedy? Kiedy jesteś w Chrystusie. Kiedy jesteś w Chrystusie, będziesz świecić. Po drugie, zapłatą, zyskiem, który jest u Ojca w niebie, jest co? Druga rzecz. Twoje uzdrowienie. I twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Więc jeżeli szukasz, jeżeli chcę szukać swojego uzdrowienia, tego, żeby Bóg dotknął się mojego życia i coś zmienić, to wejdź w post. Szukaj tej zapłaty. Po trzecie, trzeci zysk, jaki mamy, twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą. Czwarte, z tym bardzo związane, chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. I to trzecie i czwarte, ten trzeci i czwarty zysk, ta trzecia i czwarta zapłata, twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą i chwała Pańska będzie twoją tylną strażą, jest widoczna w Psalmie 121. Co jest tam napisane w Psalmie 121? Siódmy i ósmy wiersz. Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej, Pan strzec będzie wyjścia, czyli ta sprawiedliwość pójdzie przed tobą, kiedy wychodzisz, kiedy kroczysz, kiedy trwasz w Słowie Bożym, to ta sprawiedliwość idzie przed tobą, a jego chwała jest tylną strażą, czyli Pan strzeże twojego wyjścia. Kiedy wychodzisz, on strzeże cię przed nagłymi, niespodziewanymi rzeczami, które możesz doświadczyć. Takimi atakami, na które nie jesteś przygotowany. Kiedy wychodzisz, kiedy gdzieś idziesz, to łatwo dostać cios w plecy. Kiedy naród wychodził z Egiptu, co tam się działo za jego plecami? Co działo się za plecami narodu izraelskiego? Mnóstwo wojska jechało po to, żeby zniszczyć. Ale Pan był ich strażą. Pan strzegł wejścia i wyjścia. Dlatego Słowo Boże mówi nas, żebyśmy to, co możemy zrobić najbardziej wartościowego, to znaleźć się w Chrystusie. Nie żyć bez Chrystusa, ale uczepić się Jego sprawiedliwości. Wejść w to przymierze. Wejść w tą relację. I jest jeszcze piąta zapłata, o której tutaj jest powiedziane. Jest dziewiąty wiersz. Przeczytam w przekładzie warszawskim. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha. To tłumaczenie nie oddaje tej właściwego zamysłu. Trochę tak jest zmącone. Lepiej to widać w UBG wydaniu i tam jest napisane, jest kontynuacja. Wtedy będziesz wołał, a Pan cię wysłucha. I tutaj właśnie jest powiedziana, jest ta kolejność, tak, tej zapłaty. Kiedy wchodzisz w taki post, to po pierwsze twoje światło wzejdzie, po drugie twoje uzdrowienie nastąpi, po trzecie twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, chwała Pańska będzie tylną twoją strażą i wtedy będziesz wołał, a Pan cię wysłucha. Czy nie jest to piękna nagroda? Czy nie jest to piękny zysk? czy nasze oczy nie powinny być zwrócone na to, żebyśmy chcieli, kiedy wołamy, a On nas wysłuchuje. Pan Jezus mówił w tym kazaniu na górze o wielkiej zapłacie u Ojca w niebie, kiedy wchodzisz w post. A Izajasz pokazuje, jak wielki zysk mogę mieć ja, możesz mieć ty, może mieć każdy, kto znalazł się w Chrystusie. Szukajmy tego. Kochani bracia, siostry, niech to nie będzie tylko rzeczą, która jest na papierze, która gdzieś tam była w życiu ludzi wierzących, którzy są zapisani tutaj w tych kartach, ale chciałbym zachęcić nas wszystkich do tego, że kiedy mierzymy się z rzeczami, które przekraczają to, co możemy zrobić, i potrzebujemy Bożej interwencji, żebyśmy weszli w to, żebyśmy szukali tego zysku i nie zapominali o tym. Amen.